Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku. Dziś naszą gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, także kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiem, że pan w drodze do Warszawy, tak małą supozycję próbuje w takim razie stworzyć. Czy w tym tygodniu Sejm będzie zajmował się wyborem między innymi pańskiej kandydatury na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich? Kandydatów jest trzech, pan jest tym najpoważniejszym.
Dziś o godzinie 18:00 Komisja Sprawiedliwości będzie wysłuchiwać całą naszą trójkę. Będzie także formułować swoją opinię w tej sprawie i prawdopodobnie rzeczywiście w czwartek odbędzie się głosowanie.
Czyli sprawy przyspieszyły. Kto z panem rozmawiał o kandydowaniu na ten urząd? Z kierownictwa partii, czy może sam prezes Jarosław Kaczyński? Bo to pewnie jest jednak mimo wszystko mocno przekonsultowane.
No, ta dyskusja trwała właściwie 2 lata, można powiedzieć, bo od jeszcze poprzedniej kadencji byłem pytany o to, czy nie chciałbym rozważyć kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Na początku te pytania padały ze strony raczej osób związanych na co dzień z prawem, ze strony sędziów, osób pracujących na uniwersytetach, profesorów.
Nie polityków.
Na początku nie ze strony polityków. Myślę, że było to związane z tym, że z jednej strony mam dobre polskie zagraniczne przygotowanie, takie teoretyczne, a z drugiej strony od wielu lat zajmuję się problemami obywateli, a szerzej ludzi, i jako poseł, i w działalności społecznej. No więc łączę jakby kilka takich elementów.
Jasne, ale tu polityczne poparcie musiał pan mieć, bo inaczej nie byłby pan kandydatem Zjednoczonej
Partii. To prawda. Dyskusja na ten temat trwała też wiele miesięcy. Właściwie rozmawiałem z wieloma osobami, wszystkimi osobami z kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, z wszystkich ugrupowań, które stanowią naszą koalicję.
Panie pośle, gdzie pan będzie urzędował? Warszawa, Poznań, jeszcze jakieś inne miejsce? O ile oczywiście zostanie pan wybrany. Podzielmy sobie chwilę skórę na niedźwiedziu.
To jest oczywiste, że Rzecz Praw Obywatelskich ma siedzibę w Warszawie, ale już zapowiedziałem, że jeśli zostałbym wybrany, chciałbym doprowadzić do swojej tej decentralizacji urzędu rzecznika. Chciałbym po pierwsze jako rzecznik być aktywny na terenie całego kraju. Kiedy byłem posłem, kandydowałem na to najpierw do Senatu, później do Sejmu, odwiedziłem wszystkie 235 sołectw, wówczas 235 sołectw w powiecie poznańskim, a później wszystkie osiedla w Poznaniu, bo uważałem, że taki jest obowiązek parlamentarzysty. Rzecznik Praw Obywatelskich ma analogiczny obowiązek, ja w każdym razie tak to widzę, żeby być obecnym na terenie całego kraju. Druga rzecz, drugi element tej decentralizacji to to, że chciałbym, żeby powstały kolejne oddziały terenowe rzecznika, pełnomocnicy terenowi. Jeden z nich dla północno-zachodniej Polski, no albo z siedzibą w Poznaniu, albo na terenie ziemi lubuskiej.
To może w siedzibie w Poznaniu wtedy byłaby taka bardziej komplementarna z racji pańskiej poselskiej aktywności. Jednak mimo wszystko musiał pan ją wygasić w tym momencie, więc coś niech z tego ma Wielkopolska.
No na pewno jest to ważny argument, wezmę go pod uwagę. Chociaż oczywiście rzecznik jest rzecznikiem praw obywatelskich wszystkich Polaków i musi tutaj, ma konstytucyjny obowiązek dbania o prawa i wolności
Ale
wszystkich.
To biuro wiadomo, terenowe polegałoby na tym, że pan byłby tutaj fizycznie, czy po prostu pański jakiś przedstawiciel, pełnomocnik, bo to jest ciekawe.
Biura terenowe polegają na tym, że jakaś część aktywności dotycząca pewnego obszaru, no koncentruje się w miejscu. Obecnie istnieje takie biuro w Gdańsku, w Katowicach i we Wrocławiu. Ja bym chciał, żeby powstało właśnie tak jak powiedziałem, dla północno-zachodniej Polski, być może właśnie z siedzibą w Poznaniu, dla północno-wschodniej Polski, być może z siedzibą w Olsztynie i dla południowo-wschodniej Polski, być może z siedzibą
Panie
w Lublinie.
Panie pośle, dość tego dzielenia skóry, najpierw wybór. No to klasyk jakby powiedział, panowie policzmy głosy. Wydaje się, że jeżeli chodzi o Sejm, ma pan to poparcie. Zjednoczona Prawica pana poprze. Słyszałem także, że Konfederacja Kukiz też są przychylne. Na Sejm to wystarczy. Co z Senatem? Bo tutaj zaczynają się schody.
Od wielu miesięcy trwa praca z wyborem rzecznika, to jest już teraz 8 miesięcy. Jest to związane z tym, że parlament jest podzielony. Inna jest większość w Sejmie, inna jest większość w Senacie. Rzecznik musi uzyskać wsparcie w obu izbach parlamentu. Ja na dzisiaj koncentruję się na sprawie Sejmu w związku z tym, że głosowanie w czwartek. Cieszę się, że różne środowiska, różni politycy, parlamentarzyści, posłowie właśnie ze strony opozycyjnej publicznie już wsparli moją kandydaturę. Myślę tutaj o środowiskach konserwatywnych, wolnościowych.
Ale tu mówimy o Sejmie cały czas, prawda?
To prawda.
Ja wracam uparcie do tego Senatu.
15 z Koalicji Polskiej. Spotykam się także z parlamentarzystami i z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Koalicji Obywatelskiej, przedstawiając te racje, które są ważne i które są istotne.
Panie pośle, tak, ale szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Marek Ast, w jednej z wypowiedzi z Prawa i Sprawiedliwości mówi, trzeba być realistą, powiedzieć, że szanse pewnie na to są niewielkie, żeby pańska kandydatura uzyskała akceptację Senatu. No brzmi to dosyć minorowo. No i jak chciałby pan przekonać senatorów, skoro nie dało się tego zrobić Piotrowi Wawrzykowi, który był mimo wszystko mniej wyrazistym kandydatem niż pan, bo nie wzbudzał takich kontrowersji, przynajmniej w tych wypowiedziach polityków opozycji, które ja słyszałem po tym, jak został pan oficjalnie ogłoszony jako kandydat na rzecznika.
Próbowałem na to pytanie odpowiedzieć. No choćby ten fakt, że posłowie i senatorowie trzech środowisk opozycyjnych publicznie wsparli moją kandydaturę, pokazuje, że to wsparcie jest dzisiaj szersze niż było wcześniej.
A to jacy senatorowie z tych opozycyjnych środowisk pana wsparli?
No, myślę, że dobrze na temat mojej kandydatury mówił na przykład pan senator Jan Filip.
Tak, nawet zaprosiłem go na tę okoliczność do nas do studia, ale mówi, że cały czas się waha, czy pana poprzecznie, a wiem, że w międzyczasie byli u niego na przykład senator Bosacki. Podejrzewam, że z takim politycznym palnikiem go tam przepalał, żeby pana nie poparł, więc różnie może być.
To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że no, publiczne wypowiedzi no, wielu polityków, no, publicznie to już się pewnie około 10 polityków wypowiedziało opozycyjnych, przychylnie na temat mojej kandydatury i to jest duże wsparcie, to jest przełamanie w wielu obszarach, znaczy w wielu kierunkach można tak powiedzieć. I takie założenie przyjąłem, przedstawiać program, przedstawiać argumenty. Mówię o tym, że chciałbym koncentrować się na najsłabszych. Mówię o tym, że drugim filarem ma być wsparcie dla rolników i mieszkańców terenu.
Tak, powiedział pan, że chce pan być rzecznikiem filarem polskiej wsi. To taki dosyć mocny głos ostatnich dni.
I dzięki temu też Solidarność Rolników Indywidualnych wsparła moją kandydaturę. Spotkałem się także z Radą Izb Rolniczych. I wiele osób o takich poglądach ludowych no, zaczęło się zastanawiać, czy ten kandydat pierwszy w historii, który tak dużo mówi o mieszkańcach terenów wiejskich, który jest 40% wśród nas, wśród Polaków, nie zasługuje na wsparcia, przynajmniej na rozważenie. Staram się przełamywać te bariery i te partykularyzmy polityczne, nie tylko po to, żeby przełamać 8-miesięczny pad, ale też, żeby zrobić coś dobrego. Chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch ostatnich no, takich priorytetach, kierunkach, które uważam za ważne. Z jednej strony są to tradycyjne prawa i wolności, takie jak prawa rodziny, rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale i to jest jeden z czterech takich filarów moich starań i mojej filozofii rzecznikowania, jeśli zostałbym wybrany. Mówię o klasycznych wolnościach liberalnych. O prawie własności, o wolności prowadzenia działalności gospodarczej, o wolności słowa, zrzeszania.
I tutaj panu na chwilę przerwę, dlatego że to mnie zainteresowało w pańskiej wypowiedzi, bo słyszałem tę wypowiedź. Szczególnie ta kwestia dotycząca globalnych koncernów informatycznych i wielkich firm farmaceutycznych. Tu pan takiego wielkiego brata postrzega, który nam zaczyna wchodzić do naszych domów, telefonów, smartfonów, bo o innych sferach mówi się często. To jest sfera, która dopiero chyba raczkuje, jeśli chodzi o prawa człowieka, tak je nazwijmy, czy wolności człowieka bardziej.
ponieważ w takim bardzo spolaryzowanym politycznym dyskursie kwestia Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęła być sprowadzona do ograniczeń praw i wolności jednostki w starciu z rządem. Mhm. To rząd jest tutaj tak postrzegany, czy próbuje być postrzegany przez część opozycji jako jedyny podmiot, który ze strony którego pojawiają się ograniczenia praw i wolności. W rzeczywistości takie ograniczenia naszych praw pojawiają się ze strony całej władzy publicznej. Ta władza ma charakter europejski czasami ma charakter rządowy, rzeczywiście, czasami ma charakter samorządowy. Ponadto jednak zagrożenia pochodzą z innych źródeł, ze strony właśnie na przykład koncernów międzynarodowych. Widzimy to w przypadku dyskusji na temat równego dostępu do szczepionek, ale widzimy to także i będziemy w coraz większym stopniu prawdopodobnie widzieli, jeśli chodzi na przykład o kwestie wolności w internecie, wolności słowa.
Gdyby Donald Trump był obywatelem polskim i miałby zhakowanego Twittera, czy zawieszonego, pan by wystąpił wtedy w jego obronie jako rzecznik praw obywatelskich? No taki przykład pewnie najbardziej obrazowy.
Ja prowadziłem w Poznaniu, w powiecie poznańskim, poprzedniej kadencji 18 biur poselskich w każdej gminie. Udzieliliśmy pomocy tylko w poprzedniej kadencji ponad 2200 osobom. Nigdy nie pytałem, jakie kto ma poglądy polityczne.
Ale tak z ducha, czy pan czuje na przykład, że to byłaby sprawa do zajęcia się?
Innymi słowy, nawet nie jako rzecznik, tylko jako parlamentarzysta, starałem się pomagać każdemu. Też gdy trzeba było cokolwiek załatwić, nigdy nie uzależniłem tego od poglądów politycznych. I Donald Trump, i Biden, i każdy inny polityk, który zmaga się z takimi problemami, zasługuje na wsparcie, dlatego że zaatakowanie wolności słowa, ograniczenie możliwości prowadzenia na przykład działalności politycznej uderza w ogóle w demokrację.
Panie pośle, minuta do końca programu, więc chciałem pana zapytać o jedną rzecz, o zdanie, które pan powiedział, że będzie pan trzymał ideologię z dala od Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. To samo kiedyś obiecywał mi Adam Bodnar, zanim został wybrany. Znaczy już został wybrany, ale zanim objął urząd. No i pytanie, czy Adam Bodnar trzymał z daleka ideologię i jak pan chce zrobić to, żeby to spełniło się?
Adamowi Bodnarowi należy podziękować za to, co dobrego zrobił, na przykład jeśli chodzi o kwestie walki z niealimentacją, jeśli chodzi na przykład o kwestie pomocy lokatorom czy bezdomnym. Natomiast ja chciałbym w większym stopniu trzymać politykę i ideologię z dala od urzędu. Jedynym wyznacznikiem dla Rzecznika Praw Obywatelskich są prawa i wolności uregulowane w konstytucji i w innych aktach normatywnych. No, musi być bardzo tutaj powściągliwy. Politycy mają prawo, możliwość, obowiązek toczenia różnych sporów ideologicznych, zmiany konstytucji, zmiany prawa. Natomiast rzecznik ma stać po stronie obywatela, po stronie człowieka, w szczególności najsłabszego.
I to jest pańska deklaracja, z której będziemy pana rozliczać, jak rozumiem, jeżeli zostanie pan wybrany?
Ja wszystko to, co mówię i w działalności poselskiej, i w działalności, jeśli zostanę rzecznikiem w tym obszarze, traktuję poważnie, więc mówię to także po to, żebyście mogli państwo ewentualnie mnie rozliczać, jeśli zostanę
biorę
wybrany.
Pana za słowo, poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat Rzecznika Praw Obywatelskich, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Kłaniam się, dobrego dnia życzę i szczęśliwej podróży do Warszawy.
Bardzo serdecznie dziękuję i dobrego dnia.
Kluczowy temat.